Brexit oraz sytuacja dotycząca negocjacji przyszłych wieloletnich ram finansowych są obecnie przedmiotem rozmów w Parlamencie Europejskim. Na dziś, jak wskazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, nie jest pewne, że Unia Europejska zawrze porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem. Nie ustaje również spór o problem akceptacji umowy, w której występuje mechanizm połączenia praworządności z pozyskiwaniem unijnych środków. Szczegóły ma dla Państwa Dawid Nachajowski.
Konsekwencje pobrexitowe odciskają swoje piętno na Unii Europejskiej. Osiągnięcie owocnego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a wspólnotą stoi pod znakiem zapytania. I nie chodzi tutaj tylko o problem związany ze sprawą rybołówstwa. Z kolei mając na uwadze impas w sprawie akceptacji wynegocjowanego przez Parlament Europejski i prezydencję niemiecką porozumienia finansowego, to dwa przeciwstawne obozy toczą otwarty spór o związek tzw. praworządności z unijnym budżetem. Ursula von der Leyen chciałaby wyeliminować, jak to ujęła, zgłoszone przez Polskę i Węgry wątpliwości. Posłowie największych frakcji Europarlamentu nie chcą się cofnąć i wyeliminować z porozumienia ustalony mechanizm. W debacie udział wzięli posłowie z frakcji EKR, mówi europoseł Beata Szydło.
Polski rząd dba o interesy Polski i dba o interesy Polaków, bo taka jest jego rola i do tego został zobowiązany w demokratycznych wyborach. I oto próbuje się w tej chwili tutaj, na tej sali, przekonywać wszystkich, że porozumienie z lipca zakładało coś innego niż rzeczywiście ustalono.
Głos zabrał również europoseł Bogdan Rzońca.
Źle zaczyna się dziać wtedy, kiedy zapominamy o traktatach. A jeden z zapisów, artykuł 4 traktatu, mówi wprost: wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii Europejskiej należą do państw członkowskich. Zapamiętajcie Państwo to.
Przedstawiciele unijnych instytucji czekają na wyniki grudniowego szczytu Rady Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Produkcja drobiarska w Polsce jest poniżej opłacalności. Sytuacja hodowców jest dramatyczna, alarmuje branża. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz podkreśla, że ceny skupu kurcząt rzeźnych osiągnęły najniższy poziom, przynosząc producentom straty. Izba szacuje, że średnio płaci się za kilogram brojlerów kurzych w tzw. transakcjach wolnorynkowych nieco poniżej 2 zł. Są podmioty, które oferują rolnikom złoty i 80 groszy za kilogram, a w skrajnych wypadkach nawet złoty 60 za kilogram żywca. Zagrożeniem dla hodowców obok epidemii koronawirusa, niepewności wynikającej z Brexitu, są także inicjatywy pseudoekologów. Eksport mięsa, którego w Polsce jest zbyt dużo, przynosi większości przedsiębiorstw straty, zwraca uwagę Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Ponowne zamknięcie rynku Horeca w naszym kraju, ale także poza jego granicami, spędziło branżę w znaczny kryzys. Musimy pamiętać o tym, że Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem mięsa drobiowego i jednym z czołowych unijnych eksporterów, wobec czego zamknięcie rynku Horeca poza granicami naszego kraju stawia w trudnej sytuacji także naszych krajowych producentów, ponieważ oni najzwyczajniej w świecie tracą zbyt. Nadwyżki tego mięsa, które nie jest eksportowane, zostaje w naszym kraju, wobec czego to momentalnie przekłada się na sytuację cenową, na cen i sprawia, że producenci drobiu produkują rzeczywiście albo na granicy opłacalności, albo zdecydowanie poniżej rentowności swoich zakładów.
Według szacunków polskie zakłady drobiarskie od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku straciły około 800 milionów złotych przychodów z powodu trudności eksportowych. Zdaniem eksporterów Komisja Europejska powinna opracować systemowe działania pomocowe dla tej branży w całej Unii, gdyż jej kryzys będzie miał wpływ na całą gospodarkę rolną w Unii. Poważne straty notują także producenci wołowiny w Polsce. Zapowiedź ograniczenia uboju rytualnego w tzw. piątce dla zwierząt spowodowała drastyczne spadek cen żywca. Poszkodowani w tym przypadku to rolnicy. Ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń koronawirusem. Dane są przedstawiane w skali kraju, województw i powiatów. Pochodzić będą one z elektronicznego systemu EWP, na którym od wczoraj bazują dzienne statystyki zachorowań podawane przez resort zdrowia. Laboratoria mają wprowadzać dane do tego systemu w ciągu maksymalnie 48 godzin. Do tej pory dane o liczbie zakażeń w powiatach i województwach publikowały lokalne stacje sanepidu. Strona internetowa gov.pl/raport-zakażeń dotyczy bieżącego raportowania liczby zakażonych oraz zgonów, poinformował rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Resort zapewnia, że strona będzie stopniowo uzupełniana o dane historyczne oraz bieżące wykresy prezentujące przebieg epidemii.
Chcieliśmy jak najszerzej udostępnić społeczeństwu informacje o liczbie osób, które codziennie są raportowane jako zakażane i codziennie są raportowane niestety też w tej kategorii osób zmarłych, od poziomu ogólnopolskiego aż do poziomu powiatowego, tak żeby każdy miał na bieżąco dostęp do danych, jak sytuacja wygląda choćby w jego powiecie. Ten system raportowania, który znajduje się zarówno w porannych informacjach SMS-owych, w mediach społecznościowych, jak i na stronie internetowej, o której rozmawiamy, jest oparty o system informatyczny, który zbiera dane z każdego laboratorium w kraju w trybie ciągłym, na bieżąco.
Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 15 tysiącach nowych zakażeń, najwięcej w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Zmarły 674 osoby. Dziś ostatni dzień na przesłanie nowego pliku JPK VAT za październik, który po raz pierwszy obejmuje zarówno ewidencję, jak i deklarację. Nowe zasady dotyczą wszystkich czynnych podatników VAT składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a więc zarówno dużych, średnich i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów informuje, że JPK VAT można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne. Podatnicy mogą przy tym skorzystać z bezpłatnych narzędzi, mówi Przemysław Krawczyk z Departamentu Analiz w resorcie finansów.
Podatnicy mogą w tym zakresie korzystać z formularza interaktywnego lub aplikacji mikrofirma. Oba narzędzia pozwolą wypełnić plik w części deklaracyjnej, ewidencyjnej oraz pozwolą go wysłać. Dodatkowo przygotowaliśmy również nową aplikację klient JPK Web, która służy do wysyłki JPK. Zdajemy sobie sprawę, że ze stosowaniem nowych regulacji podatkowych są początkowo trudności, szczególnie gdy zmiany są przeprowadzane w okresie pandemii. Wszystkich, którzy obawiają się kar za wadliwe złożenie pliku, chciałbym poinformować, iż kary nie będą nakładane automatycznie. W przypadku ujawnienia błędu naczelnik Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności wezwie podatnika do skorygowania deklaracji lub ewidencji. Jeżeli podatnik prześle w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiego wezwania korektę, wówczas kara nie będzie nakładana.
Przypomnijmy także, że wsparcie przy przesyłaniu pliku JPK VAT zapewnia podatnikom Krajowa Izba Skarbowa. Przedsiębiorca może się również zwrócić o pomoc do swojego urzędu skarbowego. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne zapraszamy już o godzinie 14, a teraz prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, temperatura od 3 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, nad morzem do 8, a na terenach podgórskich Karpat około 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km na godzinę, a w Karpatach do 60, południowo-zachodni i południowy. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1011 hektopaskali.